imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z Wami. Nasz kolejny dzień rekolekcji. Spotykamy się w świątyni, w Domu Bożym, by rozważać Słowo Boże, by otwierać się na działanie Ducha Świętego, by prosić Ducha Mądrości, by nas przemieniał, uświęcał i by nam błogosławił. Bardzo cieszę się, że tak wszyscy licznie dzisiaj przybyliśmy już w ten okres Niedzieli Palmowej. Gromadzimy się na modlitwie, by posilać się Bożym Słowem, Bożym Ciałem i by czerpać z tego źródła niezmierzonego Bożego miłosierdzia. Bardzo cieszę się, że z nami jest dzisiaj obecny pan prezydent Bartosz Bartoszewicz. Bardzo cieszę się, że jest z nami również przewodniczący Solidarności Regionu Gdańskiego, pan Wojciech Książek. Również cieszę się, że jest z nami wiceminister edukacji w rządzie Jerzego Buzka. Bardzo serdecznie witam także czcigodnych braci w kapłaństwie. Witam was, czcigodni nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy oświaty. Z tego miejsca również pozdrawiam wszystkich, którzy uczestniczą w naszych rekolekcjach za pośrednictwem internetu, mediów. Wszyscy drodzy zaproszeni goście wszystkich stopni i godności i wy, moi ukochani, siostry moje i bracia moi, zapraszam do wspólnej modlitwy i do wsłuchiwania się, karmienia się Bożym Słowem. W ostatnim dniu naszych rekolekcji tematem przewodnim dzisiaj jest wolność wyboru w miłości. Trudny to temat. Z uwagi na jego złożoność postanowiłem naukę podzielić na dwa wątki przewodnie. W pierwszym poruszę zagadnienie wolności w miłości na podstawie usłyszanej przypowieści o synu marnotrawnym, zaś w drugim podejmę próbę ukazania wolności wyboru w miłości w oparciu o wybrane przykłady z życia. Posłużę się też myślami zaczerpniętymi z nauczania księdza Piotra Pawlukiewicza. A teraz po tym krótkim wstępie przejdźmy już do istoty naszej nauki. Odczytana perykopa ewangeliczna jest doskonałym przykładem wolności wyboru w miłości. Ojciec szanuje wolność. I syn przychodzi i mówi tak: Ojcze, daj mi część majątku. A ojciec daje mu od razu jego pieniądze. Bo gdyby to była matka, to może by jeszcze z nim rozmawiała. A syneczku, zastanów się, a prześpij się z tym, a idź poradę do kogoś innego jeszcze i tak dalej, i tak dalej. A ojciec od razu, bez negocjacji, daje synowi część jego majątku. Chcesz? Proszę bardzo, idź w świat, masz swoje pieniądze i idź. Postawa ojca, ojciec prędzej niż matka zgodzi się na to, by syn cierpiał, jeśli chce. Kobieta, mówi się, że głaszcze synka w łokieć, dopóki nie przestanie go boleć. A facet pogłaszcze raz i powie: wytrzymasz. Facet wytrzyma, chociaż też mu się serce kroi, wytrzyma, jak syn cierpi. Bo dla kobiety to za trudny egzamin. I ten ojciec z przypowieści wiedział, że to doprowadzi do katastrofy. Bo to był mądry człowiek. Wiedział, że jego syn jest zupełnie nieodpowiedzialny. I że to źle się skończy. Ale mówi: masz. Twój wybór. Jesteś przecież wolny. Chcesz pieniądze, to masz i idź. Nie pertraktuje z nim. Nie próbuje go zatrzymywać. Szanuje jego wolność. Chcesz, to idź. I dlatego ta perykopa ewangeliczna stanowi przypowieść o tym, jak Bóg niesamowicie szanuje wolność. I że wolny wybór dokonuje się w przestrzeni miłości. I właśnie z tego powodu czasem mówimy tak, że gdyby był Bóg, a ja idę grzeszyć, to bym nie zatrzymał. Jak to jest, że Pan Bóg pozwala, żeby takie głupoty robić w życiu? Jak to jest, że Bóg pozwala człowiekowi na grzech? Przecież widzimy, ile zła dzieje się wokół nas. Słyszę czasem głosy ludzi, którzy mówią tak. Gdyby Pan Bóg naprawdę istniał, to nie pozwoliłby na Auschwitz-Birkenau, na wojny, na cierpienia niewinnych ludzi, dzieci i tak dalej. A Bóg, moi drodzy, pozwoli. Pozwoli, jak będziemy chcieli robić głupoty, bo bez wolności nie ma miłości, a On chce nas kochać. Są ludzie, którzy by swojego syna zatrzymali. I to się nazywa, w cudzysłowie, ryzyko miłości. Miłość to jest ogromne ryzyko. Czy ktoś z was nie ryzykuje, czy nie ryzykował, wchodząc w związek małżeński? Czy ktoś z was nie ryzykuje, decydując się na dziecko? I Bóg nas tak kocha i bez tego ryzyka, szacunku dla wolności, nie ma miłości. I ten sam człowiek, który daje synowi pół majątku i pozwala temu synowi iść i stracić ten majątek, ten sam człowiek potem wygląda za synem i skacze do góry i cieszy się, kiedy ten syn wraca. Zwróćcie uwagę, jak ten ojciec był czuły. W nim jest i ojciec, i matka. Bo w Bogu jest i ojciec, i matka. Bóg potrafi być twardy, wzbudza bojaźń, ale potrafi być też jak niewiasta dla niemowlęcia. Czuwa, wygląda i jeszcze napisane jest, wzruszył się głęboko. Poza tym, jak mówił do starszego syna, kiedy ten nie chce wejść do domu. Zobaczcie, jak mówi ojciec. Moje dziecko. Według mojego odczucia to jest wyraźny zwrot kobiety. Ojcowie raczej nie mówią do dorosłych już synów moje dziecko. Matki częściej mówią moje ty dziecko, mój ty syneczku kochany. W tym ojcu i matce zarazem jest pełnia miłości Bożej. I człowiek potrzebuje i ojca, i matki. Jesteś daleko od Boga, a w Piśmie Świętym jest napisane, gdy był jeszcze daleko, ojciec wyszedł mu na spotkanie. Taki jest nasz Bóg. Jesteś daleko od Boga, a ten Bóg już wychodzi tobie na spotkanie. Kościół więc to taki szpital marnotrawnych synów. Tutaj ojciec przyjmuje, daruje, przebacza i ciągle będziemy do końca życia przychodzić i wracać do ojca. Bądźmy więc specjalistami od jednego, od wracania do Pana Boga o każdej porze dnia i nocy. I to jest właśnie wolność wyboru w miłości. A teraz drugi wątek naszych rozważań. Tutaj temat naszych fałszywych wyobrażeń Pana Boga. Bo chociaż jestem przekonany, że nikt z nas wprost nie mówi, że Bóg mu się nie podoba, że Pan Bóg źle postępuje, że to jest, przepraszam, nawet podłe, ale gdzieś w głębi serca my coś takiego możemy czuć i nie jeden człowiek odszedł od Kościoła, myślę, w związku z tym, że gdzieś w głębi serca nosił taki oskarżający obraz Pana Boga. Za księdzem Piotrem Pawlukiewiczem chciałbym też powiedzieć o największym oskarżeniu, jakie się Panu Bogu przytrafia, mianowicie, że Pan Bóg to jest taki ojciec, który chciał, żeby jego syn poszedł na krzyż. To można usłyszeć i w kazaniach, i w książkach przeczytać. Drodzy Państwo, powiedzmy sobie wprost, co to jest za ojciec? A jeszcze ten syn miał złożyć ofiarę na krzyżu nie za swoje grzechy, bo Jezus jest czysty i niewinny. ale właśnie za grzechy innych ludzi. I taki przykład. Gdyby jakiemuś panu tutaj z nas dzieciaki porysowały samochód, a ten pan by powiedział, no ktoś musi teraz z tego powodu ponieść karę, wycierpieć, to może mój syn pójdzie wycierpieć. I syn trafia na ortopedię, zwija się z bólu, a tata stoi i mówi, no jeszcze 2 dni ci zostały, cierp, cierp, niech cię boli, jeszcze ci dzień został. I tak 3 dni minęły, dobrze, już odcierpiałeś swoje, jest okej. Okay. Przepraszam, ale chyba każdy z nas w takiej sytuacji powiedziałby, że to jest sadysta, a nie ojciec. Jakiś nienormalny człowiek. Jak można własnego syna posłać na cierpienie? Już nie mówiąc o śmierci. Więc jeśli chodzi o to cierpienie Syna Bożego, jakoby z upodobania Boga Ojca, to sprawa ma się tak. Pan Bóg jest przeogromnym miłośnikiem wolności. Jak już mówiłem w pierwszym dniu naszych rekolekcji o tym, chciałoby się powiedzieć, w cudzysłowie, przewrażliwiony, ale nie tak, inaczej. Jest bardzo wrażliwy na punkcie wolności. I kiedy Adam i Ewa powiedzieli mu, nie ufamy ci, ufamy demonowi. Oczywiście tutaj parafrazuję teraz wypowiedź Adama i Ewy. To Pan Bóg zrobił, co zrobił, odsunął się, ale oczywiście zaczął akcję ratunkową. W straży pożarnej się mówi akcję ratowniczo-gaśniczą. I teraz jeśli my mamy wrócić do Pana Boga, to ktoś z nas musi powiedzieć Panu Bogu całą swoją wolnością, my chcemy do Ciebie wrócić. My też, moi drodzy, jesteśmy miłośnikami wolności, chcemy też być kochani z wolnego wyboru, a nie z musu, z pełni wolności. Bo prawdziwa miłość zakłada wolność. Wolność wyboru. I Pan Bóg mówi tak, też oczywiście teraz metaforyzuję. Ja do was wrócę, tylko poproście mnie tak na 100%, że chcecie, abym do was wrócił. I tutaj zaczyna się kłopot, bo ludzie przez grzech pierworodny tak dostali, przepraszam za kolokwializm, pałką w łeb, że nikt z nas, że nie ma takiego człowieka na świecie, który by powiedział Panu Bogu tak w 100%, tak Panie Boże, Ciebie chcę. Czy aby na pewno jesteś w 100% wolny? Wydaje mi się, że nie. Każdy z nas jest zniewolony przez grzech. Nikt z nas nie jest wolny od grzechu. I jak teraz jesteśmy na rekolekcjach, piękny czas rekolekcji, wyjątkowy dla nauczycieli. Tutaj wszyscy chcemy Boga, bo przyszliśmy po to, ale przyznajcie, że nasza myśl czasem odpłynie. Trochę nam się czasem dłuży w kościele, tak? Że czasem no, chcemy Boga, ale że myślą jesteśmy nieraz tak poza kościołem, bo tam czegoś jeszcze bardziej chcemy. I inny przykład jest powódź. Dramat. Wielu ludzi straciło dom, a ktoś z was jest bogatym człowiekiem i mówi sobie tak. Pojadę na te tereny powodziowe i odbuduję jeden dom. Przychodzicie do tego wybranego domu, tam siedzi rodzina, biadolą, narzekają, bo wszystko zalane, zniszczone, w strasznych warunkach żyją i wy mówicie, odbuduję wam ten dom. Nie martwcie się. A młody syn tej poszkodowanej rodziny wstaje i mówi, bardzo dobrze, bardzo się cieszę, proszę pana, to wie pan co, ja pójdę teraz na piwo, potem na dyskotekę, potem z kumplami na ryby, a to pan wpadnie w przyszłym tygodniu, to wtedy sobie o tej odbudowie na spokojnie porozmawiamy. I wy widzicie, że przyjechaliście odbudować ludziom dom, chcecie pomóc, a tu nie ma z kim rozmawiać. Proszę państwa, to jest to samo, co z nami. Przychodzi Pan Bóg i chce nas zbawić, a my sami z siebie kłócimy się, wymawiamy, sprzeczamy. Pan Bóg mówi, tutaj nie ma z kim gadać. I teraz weźmy w tym przykładzie, że przyjeżdża córka zza miasta tej poszkodowanej rodziny i mówi, proszę pana, przepraszam pana za brata, za rodziców. Oni tacy, jacy są, tacy są. Ale niech pan im ten dom odbuduje. Błagam pana, bo oni inaczej zginą. To samo zrobił Jezus. Mówi: Ojcze, niech ludzkość wróci do ciebie. Jezus Chrystus to powiedział całym swoim życiem. Chrystus się nie narodził po to, żeby tylko umrzeć. Ale gdyby Jezus miał tylko umrzeć, to by zginął jako młodzianek w Betlejem od mieczy Heroda. On przyszedł, żeby żyć i pokazywać ludziom prawdę, piękno, miłość, wolność w miłości. A że w świecie skażonym przez grzech od razu nadział się na kontrę szatana, to chyba nikogo nie dziwi. Państwo wiecie, że kto chce żyć w tym świecie dobrze, to od razu dostanie kontrę szatana. Spróbujcie jutro wstać i mówić ludziom prawdę i być szczerymi. To gwarantuję wam, że nie minie południe, a dostaniecie po głowie. Ja tak mam, kiedy głoszę na przykład kazania na temat szatana z demonologii. Już wiem, że jak powiem właśnie kazanie o pokusach, o demonach, to wiem, że coś się tego dnia wydarzy przykrego dla mnie. Bo taki jest świat. Szatan od razu miał Jezusa na oku. I chcę tylko pokazać, że Jezus został prześladowany. To była konsekwencja tego, co było istotne. Pokazywał miłość całym życiem. Nie popełnił najmniejszego grzechu. Szedł w 100% jako prawdziwy człowiek ku Bogu, ku prawdzie, ku wolności. I o to Bogu Ojcu chodziło, że ktoś to zrobił. Ale nie o samo cierpienie tutaj chodzi. Pan Bóg nie powiedział: Synu, idź na świat i masz cierpieć. Nie o to chodzi. Cierpienie jest konsekwencją tego, że w tym świecie pokazuje się miłość. I Pan Bóg nie miał żadnej radości ani upodobania w tym, że Jego Syn tak cierpiał. Bo jeśli Jezus miał do końca swojego życia mówić Bogu tak, to jeszcze na krzyżu, kiedy Go zabijali, On mówił Bogu tak i pokazywał miłość. To jest miłość w wolności. I dzięki temu jako jedyny człowiek w dziejach ludzkości dokonał takiego dzieła, takiego aktu miłości, to zbawił świat i pozwolił nam wrócić do Ojca. Drodzy bracia i siostry, my jesteśmy tutaj w Kościele, przyszliśmy się modlić do Boga Ojca, zwrócić się do Niego i powinniśmy być przerażeni. Bo kto z nas na 100% odda Panu Bogu wszystko? Kto w minionym tygodniu nie popełnił grzechu? A kto w minionym tygodniu wypełnił wolę Boga Ojca do końca? Nikt. Przepraszam, że tak powiem. Nikt. Ani ja, ani wy. Ale jest tutaj Jezus. On za chwilę powie Bogu Ojcu: Ojcze, oni chcą wrócić. A ja jestem jednym z nich. I my się podczepiamy pod to Jego tak. Pod to Jego fiat. Niech mi się stanie według Twego słowa. Więc drodzy słuchacze, Pan Jezus przyszedł nam objawić Boga Ojca. Czy Jezus raz kogoś dotknął cierpieniem? Czy ktoś przyszedł do Jezusa z chorą nogą, a odszedł z dwiema chorymi nogami? Czy komuś Jezus zesłał na głowę pożar? Jezus nigdy nikogo nie obdarzył cierpieniem. Więc dlaczego ludzie czasem mówią, że Pan Bóg obdarza cierpieniem? Skąd myśmy to wzięli? Jezus przyszedł przez ziemię dobrze czyniąc. Jest światłością, a w nim nie było żadnej ciemności. Czy śmierć dziecka, nowotwór, wypadek samochodowy to jest jasność Chrystusa? Nie. I jeszcze jeden cytat z Pisma Świętego. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna, aby świat potępił, ale by świat został przez Niego zbawiony. I Jezus chodził i uzdrawiał, uzdrawiał i uzdrawiał. Likwidował głód, choroby, cierpienia, a nie dodawał cierpień. I świat jest dobry. Pan Bóg stworzył świat i wszystko było dobre. Chociaż Nie wszystko zawsze pójdzie w naszym życiu po naszej myśli. To tak jak sobie zamierzyliśmy, za to Pan Bóg zawsze dla nas jest nastawiony na dobro. Bo Pan Bóg jest czułym Ojcem, który pragnie dla nas tylko dobra. Pan Bóg nie zmienia zdania. I Chrystus Bóg, Jemu zależy na jednym. Na nas. Czyli na naszej wolności. Nie zależy mu na naszych zachowaniach, na naszych słowach, na uczuciach, żeby w nas wywołać uczucia, by zmusić nas do jakichś słów czy zachowań. Jezus chce ciebie i mnie, czyli tego ja, tej mojej istoty, tej mojej wolności, która jest we mnie, w środku. Ile razy w relacjach międzyludzkich ktoś mówi: ja wiem, że ty mi gotujesz, moja żono, ja wiem, że ty mi służysz, ale ja nie mam twojego ja. Ty mnie nie kochasz. Ty mi nigdy nie oddałeś czegoś takiego, co masz w sercu. Ty mi dajesz tylko uczucia, nieraz słowa, zachowania, a ja chcę tego w środku, tej wolności twojej, żebyś w wolności mi siebie oddawał. I do tego nikt nie może zmusić. Nawet Pan Bóg. Nikt cię nie zmusi, żebyś oddał wolność swoją. Może cię ktoś zmusić do słów, do zachowań, na przykład jakimiś torturami, przekupstwem. Może cię ktoś zmusić do uczuć, nastraszyć cię, zachwycić cię. Ale wolności twojej nikt ci nie wydrze. I Jezusa interesuje serce i pragnie, byśmy go pokochali w wolności, z wolności w wolności. I niech zatem, kończąc już usłyszane te rozważania na temat wolności, wyborów, miłości, choć trudny temat, przyznam, że miałem problem, żeby też tę konferencję przygotować, bo nigdy też nie głosiłem rekolekcji. To są w ogóle moje pierwsze rekolekcje w życiu. I tak się złożyło. I bardzo długo się zastanawiałem, co napisać, jak te nauki ułożyć. I po paru godzinach myślenia i trudu stwierdziłem, że no powiem prosto, o Panu Bogu powiem, o Panu Jezusie serca, jak Duch Święty właśnie pozwoli. Niech te usłyszane rozważania na temat wolności wyborów, tej miłości staną się dla nas takim przyczynkiem do głębszego zastanowienia się nad darem wolności, którym nas Pan Bóg obdarzył, bo ten dar jest nam dany i zadany. I życzę wam, żeby zawsze właśnie w tej Bożej wolności żyć i w niej też umierać, by potem cieszyć się nieskończoną wolnością w niebie. Amen.